Cześć, dzisiaj w studiu mam razem ze sobą Beatę Niecbalę, psychologa i trenera biznesu, a także właścicielkę pracowni psychologicznej. Beata w swojej pracy pokazuje, że asertywność to nie tylko sztuka mówienia nie, ale też sposób budowania relacji. Po szkoleniach Beaty z asertywności uczestnicy mówili, że dzięki temu szkoleniu poprawili relacje z bliskimi, łatwiej im się było komunikować, jakie mają oczekiwania i nie dawali aż tak łatwo sobie wejść na głowę. Między innymi tym zajmiemy się w dzisiejszym nagraniu, porozmawiamy sobie o granicach i tym, jak można ich bronić.
Witajcie. Chciałam tylko dodać, że zajmuję się nie tylko asertywnością, ale pomagam także innym zarządzać swoim czasem, jak i radzić sobie ze stresem.
No dobrze, to jak to z tymi granicami jest? Bo jeśli myślimy o granicach, to często nam się negatywnie kojarzą. Przecież świetne jest to, że możemy teraz jeździć przez Europę bez paszportu, bez zatrzymywania się na granicach. Jak mówimy też o pojedynczej osobie i jej granicach czy ograniczeniach, to też jest raczej czymś negatywnym i chcemy się tych granic wyzbyć. To kiedy granice nam służą i pomagają?
W granicach przede wszystkim ważne jest i dobre to, że możemy się czuć dobrze. Czyli jeżeli ja zadbam o swoją granicę, przede wszystkim będę miała szacunek do siebie, jak i inne osoby będą miały szacunek do mnie, będę się czuła dobrze, będę się czuła komfortowo, będę miała też taką świadomość, że mogę odmówić drugiej osobie spełniania oczekiwań, których nie chcę po prostu spełniać.
Czyli tak jak granice państwa czasami nas bronią przed kimś, kto może wtargnąć, to te granice psychologiczne też nas mogą obronić przed jakimiś niechcianymi działaniami ze strony innych ludzi, tak?
Tak, zdecydowanie. Mamy tak naprawdę dwojakiego rodzaju granice. Fizyczne i takie właśnie te psychiczne, o których mówisz. I łatwiej nam jest bronić tych granic fizycznych, tak? Jeżeli ktoś na przykład na ulicy jest obcą do nas osobą, za blisko do nas podejdzie, to łatwo nam jest się odsunąć, tak? Bo czujemy dyskomfort, ktoś narusza w jakiś tam sposób naszą przestrzeń osobistą. Jeżeli ktoś, nie wiem, w pracy zabiera nam ulubiony kubek, którym pijemy kawę, też jesteśmy w stanie w jakiś sposób na to zwrócić uwagę, tak? Natomiast kiedy ktoś rzuca na nas zadanie do wykonania, które nie należy do naszych obowiązków, jest dużo trudniej nam je odmówić.
A dlaczego tego nie robimy? Co nas powstrzymuje przed powiedzeniem nie?
Myślę, że powstrzymuje nas taka chęć bycia lubianym. Boimy się, że jeżeli odmówimy, że jeżeli powiemy, że nie chcemy tego wykonać, to po pierwsze poniesiemy jakieś konsekwencje właśnie w postaci tego, że ktoś nas nie będzie lubił, bądź w sytuacji, kiedy mamy do czynienia w relacji pracownik-menadżer, boimy się tego, że na przykład otrzymamy premii, zostaniemy zwolnieni, dlatego że po prostu odmawiamy wykonania czegoś.
Jak najbardziej. Myślę, że to jest sensowna uwaga. Zastanawiam się, czy może to też wynikać z tego, że my nie wiemy, jak za bardzo odmówić. Czyli jak to zrobić w taki sposób, żeby sobie tych relacji nie zepsuć. Jest w ogóle jakiś sposób na to?
Tak. Po pierwsze powiem, że myślę, że to jest słuszna uwaga, czyli rzeczywiście nie do końca wiemy, jak odmawiać, tak, żeby te dobre relacje z drugą osobą mimo wszystko zachować. Zapewne każdy z nas się spotkał kiedyś z sytuacją, że ktoś odmówił wykonania nam jakiejś prośby, a my mimo wszystko dalej tą osobę lubimy i dalej chcemy z nią utrzymywać kontakt. I jest taki bardzo, bardzo prosty tak naprawdę sposób, w czterech krokach. Tak? Taką teorię stworzyła Pamela Butler. Są to takie cztery etapy mówiące o tym, w jaki sposób ja mogę, utrzymując dobre relacje, jak i również w sposób asertywny, komuś odmówić, czy też przekazać mu informację związaną z tym, że jest pewnego rodzaju zachowanie, które mi się nie podoba i które narusza tą moją granicę. Tak? Czyli można powiedzieć, jest to taki sposób na to, żeby tą granicę moją zabezpieczyć, uchronić.
Cztery kroki to brzmi dosyć prosto. To jakie to są? Każdy z tych kroków jak się nazywa?
Więc tak, pierwszym krokiem jest zwrócenie po prostu uwagi na to, czyli przekazanie, krótko mówiąc, informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, mamy na przykład dwie koleżanki, które dojeżdżają wspólnie do pracy, Kasię i Annę. Kasia podjeżdża po Annę codziennie samochodem i zawsze musi na nią czekać, ponieważ ona się spóźnia. Więc takim pierwszym krokiem byłaby informacja: słuchaj, nie podoba mi się to, że się spóźniasz, bo my przez to łącznie spóźniamy się do pracy. Proszę, żebyś jednak starała się być gotowa na czas, tak? Kiedy ja po ciebie przyjeżdżam o tej określonej godzinie, na którą się umówiłyśmy.
No niestety życie weryfikuje, że rzadko kiedy taka prośba odnosi skutek. I co wtedy?
Wtedy przywołujemy po raz kolejny to, o czym już rozmawialiśmy, czyli przypominamy, tak jak w tej historii. Kasia przypomina Annie: słuchaj, rozmawiałyśmy już na temat spóźnienia się. Proszę cię, po raz kolejny, żebyś jednak była na czas. Złości mnie to, że muszę na ciebie czekać. Czyli można powiedzieć, że drugi raz dajemy tą samą informację z takim mocniejszym akcentem. To mnie złości. Proszę cię, popraw to zachowanie, tak? Wyeliminuj je.
Tutaj ważne jest dodanie swoich emocji, powiedzenie, jakie w nas konsekwencje wywołuje to zachowanie niepożądane drugiej strony?
Tak, myślę, że tutaj ważne jest właśnie przekazanie tych emocji. To też spowoduje, że ta druga strona, kiedy usłyszy, że to nas złości, że to nas denerwuje, poprzez właśnie takie wczucie się w sytuację trochę drugiej strony, taką empatię, będzie mogła sobie lepiej wyobrazić, że może rzeczywiście to jest zachowanie, które kogoś może po prostu denerwować.
W porządku. Powiedzieliśmy już o swoim oczekiwaniu, ponowiliśmy je, jeśli to skutku nie odniosło. No i jeśli dalej sprawa nie jest załatwiona, to co dalej robimy?
Więc tak, trzeci krok jest już troszkę trudniejszym krokiem, dlatego że musimy już tutaj przekazać pewnego rodzaju konsekwencje, która się pojawi, kiedy ta osoba nie zmieni tego zachowania. Czyli przytaczamy, że rozmawialiśmy już 2 razy na ten temat, tak jak historia Kasi i Anny. Czyli Kasia mówi do Anny: słuchaj, rozmawiałyśmy już o tym 2 razy, to się nie zmieniło do tej pory, więc jeżeli to się nadal nie zmieni, czyli nadal będziesz się spóźniać, to ja po prostu będę jeździła do pracy bez ciebie, nie będę na ciebie czekać. Czyli oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby ta konsekwencja była adekwatna, prawda, do zachowania, które przedstawiamy. Nie może to być sytuacja, na przykład, tak, ktoś w sytuacji, tak jak historia jest Anny z Kasią, jest sytuacja spóźnienia i załóżmy, Kasia powie Annie, że nigdy więcej nie będzie chciała z nią rozmawiać już, ani się w pracy zadawać, prawda? Jest to trochę absurdalna konsekwencja.
Ja jako osoba z natury niekonfliktowa sobie myślę, że to brzmi dosyć groźnie, to taka zapowiedź, że albo ty będziesz punktualnie przychodzić, albo ja po ciebie nie przyjadę. I często w takich sytuacjach stosuję taki miększy wariant. Ciekaw jestem, co o nim myślisz. Czyli mówię, że daję pewien wybór tej osobie. Dajmy na to, że jestem teraz Anią i mówię do Kasi, bądź odwrotnie. Nie pamiętam, która z nich się spóźniała. Słuchaj, Kasia, daję ci taki wybór. Albo następnym razem przyjdziesz punktualnie, albo ja będę jeździł do pracy sam, bo nie chcę się spóźniać. Co wybierasz, tak? Która z tych opcji ci się bardziej podoba? I w ten sposób niejako staram się też odpowiedzialność za podjęcie decyzji przerzucić na drugą stronę. Jeśli ona mi wprost powie, że okej, następnym razem się nie spóźnię, to wybieram. Albo wybieram to, że w takim razie ja potrzebuję więcej czasu, żeby się zbierać, to już jedź sobie do pracy sam, to łatwiej mi to przychodzi. Tylko nie wiem, czy z kolei to nie jest zbyt miękki komunikat, który może zostać niepoważnie odebrany. Więc ciekaw jestem, co o nim myślisz.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry sposób, bo tak naprawdę za takie zachowanie jest odpowiedzialna ta właśnie osoba, która je robi, prawda? Czyli ja jej daję sygnał, to mi się nie podoba. Po raz drugi mówię, to mi się nie podoba. I po raz trzeci tak naprawdę zwracam jej uwagę na to samo. Ta osoba nas ignoruje. Więc kiedy ja jej pokażę dosadnie, że tak naprawdę to ona powinna wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzy, bo to jest jakby jej zakres odpowiedzialności i powiem właśnie w taki miękki sposób, czyli można powiedzieć, dam wybór. Jest taka sytuacja, ty podejmij tą decyzję. Co z tym zrobisz? To już tutaj dajemy trochę sygnał, że ta osoba powinna rzeczywiście się zastanowić nad tym, prawda? Bo jeżeli my później zrealizujemy ten czwarty krok, a już powiem, jaki on jest, czyli po prostu wyciągniemy tą konsekwencję, ta osoba będzie miała świadomość tego, że to ona jest za to odpowiedzialna, prawda? Bo my ostrzegaliśmy, dawaliśmy możliwość wyboru, no a jednak ona wybrała w taki, a nie inny sposób.
Świetnie, czyli słuchaczu, jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego trzeciego kroku i boisz się takie ostre komunikaty stawiać, bo brzmią dla ciebie trochę jak groźba, no to lepiej to przedstawić w innym świetle, że ty dajesz wybór osobie i może w ten sposób łatwiej ci też będzie wprowadzić to w życie. No i czwarta rzecz, wyciągamy później konsekwencje. Tutaj właśnie trzeba być konsekwentnym, podejrzewam, tak?
Jak... Zdecydowanie i tak naprawdę nad tym trzecim krokiem warto się dobrze zastanowić, czyli przemyślmy, jaka to będzie konsekwencja, bo pamiętajmy, że w czwartym kroku musimy ją wyciągnąć. Czyli jeżeli ja dam wybór osobie między sytuacją A i B, a później w czwartym kroku nie będę w stanie wyciągnąć tej konsekwencji, mimo że ta osoba wybrała nie to, czego oczekiwaliśmy, na co się umawialiśmy, to ja pokażę tym samym tej osobie, że tak naprawdę ona nie musi mnie szanować. Trochę pokażę, że ja siebie również nie szanuję, skoro na coś się umawiam z tą drugą osobą i później z tego nie realizuje. I to spowoduje, że ta osoba będzie cały czas, można powiedzieć kolokwialnie, wchodzić nam na głowę, będzie chciała przerzucać na nas odpowiedzialność za różne zachowania, będzie cały czas przykład sytuacji w pracy, czyli kiedy w pracy godzimy się na realizowanie na przykład obowiązków, które nie należą do nas, robimy zadania kogoś i nie jesteśmy w stanie mu powiedzieć: słuchaj, to nie są moje zadania, tak? Zajmij się tym, proszę, sam. To później ta osoba będzie cały czas przychodziła do nas i wyrzucała nam na głowę coraz więcej tych zadań. Tak, bo my nie będziemy w stanie jej powiedzieć, że nie chcemy tego robić, to nie jest nasza odpowiedzialność.
Tak też sobie pomyślałem, że jeśli Kasia widzi, że Anna ulega jej w tej kwestii, to może to się rozszerzyć też na inne dziedziny. Bo stwierdza, że a, Kasia niby straszy, ale tak naprawdę nie wyciąga żadnych konsekwencji, więc ja teraz spróbuję jej dodać kolejne zadania. Jest moja tura w zmywaniu kubków po kawie. Może ona znowu to zrobi. Czy jeśli raz pokazujemy taką słabość czy brak konsekwencji, to nie tylko w tej sytuacji nic się nie zmieni, ale wręcz może się to pogorszyć.
Zdecydowanie. Szczególnie, że na przykład Anna może później w pracy pójść i powiedzieć, że do Kasi można się zwrócić z wszystkim, bo ona nigdy nie odmawia i nigdy nie wyciąga konsekwencji, nawet jeżeli w jakiś sposób o nich mówi. Tak? Więc można powiedzieć, że jeszcze gdzieś w jakiś sposób ten obszar nie tylko się rozciągnie na inne jakieś relacje z Anną, ale również na relacje z innymi ludźmi, tak?
No to w tym momencie faktycznie widać, jak ważne jest to, żeby zatrzymać tą całą lawinę nieprzyjemnych konsekwencji, które się mogą pojawić. Żeby teraz łatwiej też to zrozumieć, jak ta technika działa i jak Wy możecie w swojej sytuacji ją zastosować, to weźmy sobie inny przykład. Załóżmy, że Ty, Beata, jesteś menadżerem, ja jestem Twoim pracownikiem i Ty mnie prosiłaś o wykonanie jakiegoś zadania, ja tego nie zrobiłem. Przejdźmy sobie przez te 4 kroki i zobaczmy, co powinnaś powiedzieć, żeby tę sytuację zmienić.
Przechodzę do Ciebie i mówię: Andrzeju, umawialiśmy się na to, że wykonasz raport dotyczący sprzedaży. Raport miał być wykonany na wczoraj. Niestety go nie otrzymałam.
No tak, to prawda. Po prostu wiele innych zadań miałem i nie zdążyłem, nie wyrobiłem się.
Rozumiem. W takim razie oczekuję, że dzisiaj ten raport otrzymam.
Myślę, że jest taka szansa, że dzisiaj go zrobię.
Dobrze. To jest ten pierwszy krok. Czyli menadżer przychodzi do pracownika, mówi, że coś mu się nie podoba. Tak, była jakaś umowa, jakieś ustalenia, one nie zostały wykonane. Ale załóżmy, Andrzeju, że jesteś opornym pracownikiem. Czyli, tych zadań, które są zadaniami zastępczymi, zamiast wykonywać raport, je po prostu realizujesz, jest dużo. Więc nie wykonałeś tego zadania, tak? Czyli przechodzimy do kroku drugiego. Drugim krokiem będzie tak naprawdę powtórzenie tego, że coś mi się nie podoba, tak?
Ale już mocniejsze, takie już wyraźniejsze.
Mocniejsze, tak. Czyli jako menadżer mówię: Andrzeju, umawialiśmy się na to, że napiszesz raport, on nadal jest niegotowy, przez to mamy opóźnienia w projekcie. Kiedy mogę się go spodziewać?
No to prawda, umawialiśmy się, trochę mi głupio, Leszek mi wrzucił nowe zadania i się nimi zająłem, zamiast robić ten raport. Myślę, że tak do czwartku powinienem to już na pewno zrobić, bo mam dużo rzeczy na głowie.
Raport jest mi potrzebny na dzisiaj, przez to nie będziemy mogli ruszyć dalej z projektem. Wiesz, jak ważny jest ten projekt i bardzo nie podoba mi się to, że nie zrealizowałeś tego, na co się umawialiśmy. Ten projekt jest kluczowym projektem dla naszego zespołu.
No dobrze, to zrobię to w takim razie dzisiaj. Kilka rzeczy poprzestawiam i będzie ten raport dzisiaj gotowy. Obietnica może brzmieć przekonująco, ale niekoniecznie będzie miała pokrycie w rzeczywistości. A jeśli nie, to jaki jest trzeci krok?
Czyli tak, w trzecim kroku ja zapowiadam, jakie konsekwencje będą czekać tak pracownika za to, że przez te 2 etapy nie zrealizował tego, na co się umawialiśmy. Andrzeju, nadal nie mam raportu. Rozmawialiśmy o tym już 2 razy. Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymam tego raportu, to bardzo jest mi przykro, ale będę musiała obciąć Ci premię.
Nie!
Nie wiem, czy to nie za ostro.
No okej, to załóżmy, że to są te adekwatne konsekwencje. Ja tak naprawdę w głowie już myślałem o dużo straszniejszych, jakieś groźby zwolnienia czy coś w tym stylu, ale to rozumiem, że zależy od danej sytuacji. Brzmi to faktycznie groźnie i może zachęcić do działania. No a jeśli nawet ta groźba konsekwencji nie poskutkowała, to co robimy?
Obcinamy pracownikowi premię, tak? I tutaj tak naprawdę przez to, że były te 3 wcześniejsze kroki, czyli ja powiedziałam raz, powiedziałam drugi raz i powiedziałam trzeci raz z informacją, co tak naprawdę czeka tego pracownika, kiedy tego nie wykona. Jakby tutaj nie ma nawet pola do dyskusji, tak, że dlaczego ta premia jest obcięta, a może jednak by się udało w jakiś sposób ją przyznać i tak dalej. Nie ma tutaj pola do dyskusji.
Zastanawiam się tylko nad taką natychmiastowością tej konsekwencji. Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jest na przykład drugi dzień miesiąca, wypłata jest na koniec miesiąca i ten pracownik odczuje realnie tą konsekwencję dopiero za 20 kilka dni. To czy to będzie miało tą siłę oddziaływania, o którą nam chodzi? A jeśli nie, to co moglibyśmy innego zrobić, żeby te konsekwencje już były odczute przez pracownika?
Ja myślę, że to dużo zależy od sytuacji, jaką mamy, prawda? Może być tak, że pracownik 10 otrzymuje wynagrodzenie, mamy drugiego. Może być tak, że jakąś taką mocniejszą, bardziej dotkliwą konsekwencją dla tego pracownika byłoby na przykład wykluczenie go z projektu, odebranie mu jakiejś części obowiązków, bądź dorzucenie mu jakiejś części obowiązków, których na przykład nie lubi, wydelegowanie go do jakiegoś zadania, którego nie lubi. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą konsekwencję, to jest taki krok, na którym musimy się dobrze zastanowić, bo po pierwsze, tak jak mówiłam wcześniej, to musi być konsekwencja, którą jesteśmy w stanie później zrealizować. Czyli jeżeli ja na przykład mówię do pracownika, że będzie obcięta premia, to ja muszę mieć naturalny wpływ, prawda? Bo jeżeli ten pracownik będzie wiedział, że ja tego nie jestem w stanie zrobić, to wie, że nie mówię poważnie. Tak? Musimy wziąć pod uwagę różnego rodzaju czynniki, które mogą wpłynąć na to, że ta konsekwencja będzie adekwatna i w jakiś sposób dotkliwa dla tej osoby. Tak?
Próbujemy sobie podsumować najważniejsze informacje z tego nagrania. Mówiliśmy sobie o granicach. Czego te granice są ważne?
Dlatego, że chcemy szanować siebie i chcemy być szanowani przez innych.
Okej, okay, no to jak możemy to osiągnąć?
Właśnie poprzez stosowanie czterech kroków, czy też czterech etapów, czyli w pierwszym etapie przekazujemy informacje, że dane zachowanie nam się nie podoba, narusza nasze granice. W drugim kroku powtarzamy tą samą informację, ale już z mocniejszym zabarwieniem emocjonalnym. W trzecim kroku znowu się odwołujemy do tego, o czym już rozmawialiśmy, plus tutaj warto się przygotować do tego kroku i przekazać adekwatną konsekwencję w stosunku do tego, jeżeli osoba nie będzie realizować tego, na co się umówiliśmy. No i czwarty etap, czyli po prostu wyciągamy tę konsekwencję, realizujemy to, o czym mówiliśmy.
Cztery kroki, brzmi w miarę prosto, zachęcamy do tego, żeby to jak najszybciej przetestować, bo dzięki temu najszybciej się tego nauczycie. Dziękuję za rozmowę, mówił Andrzej Bernardyn i
Beata Niecbala.